Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, metropolito wrocławski, tradycyjnie przewodzący pielgrzymkom ludzi pracy na Jasną Górę. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Tarnowski, drodzy czcigodni bracia w kapłaństwie, zwłaszcza kapelani Solidarności, wielebne siostry, zakonne osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, panie przewodniczący NSZZ Solidarność, drodzy pielgrzymi, drodzy ludzie pracy, drodzy ludzie Solidarności. W centrum dzisiejszych czytań mszalnych staje osoba Jezusa Chrystusa w bardzo określonym świetle cierpienia i męki, którego czekają dla dobra, dla zbawienia ludzi. Najpierw w postaci zapowiedzi sprzed wieków zawartych w Księdze Mądrości, gdzie mowa jest o tym, że zostanie Mesjasz dotknięty obelgą i katuszą. Że właśnie wtedy, w tej trudnej sytuacji, będzie można poznać Jego łagodność, Jego cierpliwość. Że będzie zasądzony także na haniebną śmierć. Po wiekach sam Chrystus zapowiedział to, co Go czeka, jak słyszeliśmy. To była już Jego druga zapowiedź o tym, co Go spotka w Jerozolimie. Że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, a ci Go zabiją. Lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił o cierpieniu, o śmierci, ale zapowiadał triumf Bożej łaski, Bożej mocy. To właśnie z tego triumfu Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem rodzi się postawa chrześcijanina, dobrego chrześcijanina, o której słyszeliśmy we fragmencie listu apostoła Jakuba, że jest to człowiek, który żyje mądrością spływającą na niego z góry, a ta jego mądrość jest czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, a także wolna od względów ludzkich i od obłudy. To właśnie tak żyjąc, chrześcijanin staje się człowiekiem sprawiedliwości, który swoją postawą zasiewa pokój, zaprowadza pokój, który już jest w jego sercu, w sercu dziecka Bożego, a jednocześnie promieniuje na zewnątrz. Drodzy siostry i bracia, pośród takich ludzi, niosących pokój, obdarzających pokój swoją dobrocią i miłością, pośród tak wielu ludzi składających się na wielką historię Kościoła, trwającą już prawie 2000 lat, składa się także życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, tydzień temu wyniesionego do godności błogosławionych Kościoła. Starał się. To stawało się także przesłaniem coraz bardziej świadomym jego życia. Zaprowadzać pokój poprzez miłość. Znamy zapewne to szczególne, prawdziwie symboliczne zdarzenie, jakiego doświadczył już w chwilach, kiedy chyliło się ku upadkowi powstanie warszawskie, a wiatr od płonącego miasta przygnał do Kampinosu, do Lasek, gdzie przebywał wtedy ksiądz doktor Stefan Wyszyński, kawałki nadspalonego papieru. Podniósł jedną z nich i zobaczył napis, który prawdziwie wstrząsnął osobowością młodego jeszcze wtedy, liczącego zaledwie 43 lata, kapłana. Na tej karteczce wybrzmiewały słowa: będziesz miłował. Wzruszony zaniósł tą kartkę do kaplicy, pokazał ją siostrom i powiedział: nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Będziesz miłował. Kilka lat później, już jako arcybiskup i metropolita Warszawy, podczas kolejnych obchodów Powstania Warszawskiego, wspominając tamte czasy, mówił: dzisiaj, kiedy chodzimy po ulicach stolicy, pamiętamy, że jest to miasto, w którym zginęło ponad 300 tysięcy Warszawian. Najlepsza młodzież obmyła krwią swoją bruki tego miasta. Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny. Dlatego młodzież gotowa była na wszystko. Zdolna była walczyć o wolność i zarazem wybraniać się przed nienawiścią. Mówiąc to, kardynał Wyszyński zdawał sobie sprawę z tego, jaki był etos Armii Krajowej, czego uczono młodzież szarych szeregów, czym żyli powstańcy warszawscy, przelewający swoją krew za Warszawę i za ojczyznę. Kochali to miasto, ten kraj, tę Polskę. Bronili się przy tym przed uczuciem nienawiści wobec wroga, bo wiedzieli, że jeżeli ktoś dopuści nienawiść do serc, przegrał, poległ duchowo, choćby nawet jeszcze biologicznie żył. Ale takie też były, drodzy siostry i bracia, osobiste doświadczenia kardynała Wyszyńskiego, kiedy aresztowany w 1953 roku przeżywał swoją pierwszą wigilię w Stoczku Warmińskim. Otrzymał od ojca paczkę z tym, co tak bardzo było ważne, co było ważne dla każdego Polaka w ten święty wigilijny dzień – opłatek. Ale w paczce nie było listu od ojca. Kardynał słusznie przypuszczał, że został wzięty przez urzędników UB po to, żeby mu jeszcze w ten święty wieczór tak bardzo boleśnie dokuczyć. Pisząc tego dnia swoje kolejne zapiski więzienne, notował: listu od ojca na święta nie otrzymałem. Choć trudno mi to sobie wyobrazić, by paczka była wręczona bez listu. Ale tę chęć okazania mi swej przewagi wybaczam moim, w cudzysłowie, opiekunom. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym nienawidził. To było w odniesieniu do tych, którzy go na co dzień pilnowali dzień i noc. Ale kiedy w 1956 roku w marcu, przebywając już w Komańczy, dowiedział się o śmierci Bolesława Bieruta w Moskwie, pisał: tym więcej pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię mszę świętą za zmarłego. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy. Ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże miłosierdzie dla Niego. To były Jego osobiste doświadczenia zwycięstwa miłości, miłości miłosiernej nad, wydawałoby się, tak zrozumiałymi uczuciami niechęci, odtrącenia, nawet nie daj Boże nienawiści. Ale kardynał Wyszyński, kiedy w 1948 roku po niespodzianej i zagadkowej śmierci kardynała Chrlonda został prymasem Polski, arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, wziął na swoje ramiona konfrontację z systemem, którego istotą była nienawiść i podział i walka. Ten system wywodził się z idealistów niemieckich początku XIX wieku, zwłaszcza Hegla, dla którego dźwignią postępu ludzkości jest walka przeciwieństw, jest zasada dialektyki. Tę zasadę jego uczeń Marx zastosował do opisu życia społecznego i twierdził, że świetlane jutro ludzkości nastąpi wtedy, kiedy na ostatnim etapie zmagań między kapitalistami a robotnikami będzie tak wielkie napięcie, tak niesamowita nienawiść, że doprowadzi ona do rewolucji, a ta wprowadzi nowy ład, nowy porządek, prawdziwe szczęście dla wszystkich. Jak wiemy, od 1944 roku, od tak zwanego manifestu lipcowego, tę doktrynę na siłę wprowadzano do codzienności życia społecznego w Polsce. To wtedy rozpętano pełną nienawiści kampanię przeciwko wszelkiego rodzaju obszarnikom, kapitalistom, kułakom w imię sprawiedliwości społecznej. Nienawiść miała być codzienną tkanką życia społecznego lat 40., 50. i dalszych. I właśnie takiemu systemowi, który miał wprowadzać nienawiść i podział między ludźmi, przeciwstawiał się w swoim nauczaniu, w swojej postawie, w swojej modlitwie, a także w swoim cierpieniu osobistym, błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Zresztą jeszcze przed wojną doskonale wiedział, czym komunizm jest. Publikował na ten temat bardzo ważne prace, zwłaszcza ta z 1938 roku, nosząca tytuł Inteligencja w straży przedniej komunizmu, gdzie w sposób otwarty stwierdzał: celem bolszewizmu jest ogólnoświatowy przewrót cywilizacyjny, wyniszczenie kultury chrześcijańskiej. I dlatego komunizm istniejący już w Rosji Sowieckiej jest, cytuję, prądem nie tylko społecznym, ale swego rodzaju prądem religijnym, sekciarskim, ateistycznym, antychrystycznym. Stworzono mit komunizmu, którym usiłuje się zastąpić chrześcijański światopogląd. Boga stwórcę zastąpiono mitem produkcji, której duchem jest proletariusz jako siła wytwórcza, rządzący się jako moralnością, dobrem kolektywu. W innym studium Kultura bolszewizmu z 1934 roku pisał: jeśli Sowietom uda się stworzyć nowego człowieka, całkowicie oderwanego od wpływu cnót chrześcijańskich, rezultatem będzie moralna degrengolada automatycznie prowadząca do zapaści gospodarczej. Nawet rządzenie materią wymaga pokrewieństwa ze światem ducha. Podczas wojny pisał książkę, która ujrzała światło dzienne dopiero w 1993 roku. w odzyskaniu pełnej suwerenności przez naszą ojczyznę. Nosi ona tytuł Miłość i Sprawiedliwość Społeczna. Nie nienawiść, nie podziały społeczne. Miłość jako główne przesłanie tego, czym ma żyć społeczeństwo. Ale waga tej miłości jako prawdziwej dźwigni postępu życia społecznego tym bardziej staje się widoczna, kiedy ją się przeciwstawi istocie bolszewizmu. W tej książce właśnie Miłość i Sprawiedliwość Społeczna kardynał pisał, wtedy jeszcze ksiądz doktor Stefan Wyszyński, despotyzm biurokratyczny i terror sprowadzają człowieka do rzędu środków produkcji. Zadaniem życia ludzkiego ma być odtąd wytwórczość gospodarcza. Żeby ten cel osiągnąć, trzeba poświęcić człowieka i jego dobro własne. Trzeba wprzęgnąć go do rydwanu produkcji, wiodącego w otchłań praktycznego niewolnictwa. Społeczność przyrodzona jest zastąpiona w komunizmie przez sztuczną, potworną machinę społeczną. Automat polityczny. Działa on w kołchozach, fabrykach i izbach mieszkalnych. Kto nie da się użyć za narzędzie tryb wielkiej maszyny, musi wyrzec się życia. Kto nie podda się tresurze, będzie zlikwidowany. Lewiatan nie zna łaski, nie zna godności człowieka, zna tylko masę ludzką. Masa wsysa jednostkę, wchłania ją, przemienia w siebie. Wszędzie góruje masa. Cóż znaczy jeden człowiek? Oto jak komunizm w cudzysłowie uzupełnił człowieka. Drodzy siostry i bracia, ci, którzy z nas pamiętają jeszcze tamte czasy, bez trudu przypomną sobie jeden z najbardziej popularnych wówczas sloganów masy robotniczo-chłopskie. Nie człowiek się liczył, masy, a człowiek o tyle, o ile był drobinką w tej masie. Jak z tego wyjść? Jak się przed tym uratować? Przed takim myśleniem? Przed takim wprzągnięciem się w totalitarny system myślenia i postępowania? Kardynał Wyszyński już w 1938 roku pisał: praca nad własnym sumieniem. W programowej walce z komunizmem najważniejszą rzeczą jest rewizja własnego sumienia. To dzięki prawemu sumieniu ład wewnętrzny w duszy każdego człowieka, ład w jego życiu osobistym staje się także ładem społecznym, gospodarczym, zawodowym, obywatelskim. Ale żeby mieć w sobie taki ład i tak go sobie ukształtować, trzeba go budować na Bogu, najwyższej prawdzie. Te myśli, drodzy siostry i bracia, rozszerzone, pojawiły się 2 października 1980 roku. To były zaledwie pierwsze tygodnie rodzącej się Solidarności w Polsce. Jako ruchu społecznego i narodowego, ale także jako niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Przy okazji poświęcenia ołtarza w Otrzewie mówił kardynał Wyszyński o czymś takim jak sumienie narodowe. I tłumaczył, co to znaczy. Sumienie to jest ukształtowane u nas w Polsce przez 9 wieków oddziaływania Ducha Chrystusowej Ewangelii na nasze życie domowe, rodzinne, społeczne i narodowe. Jest owocem formacji narodu, świadomego dorobku swej kultury narodowej i odpowiedzialności za naród, za Jego dzieje, za Jego rozwój, przyszłość, suwerenność, wolność i niezależność. Na to musi składać się działanie zgodne z nakazami moralności chrześcijańskiej w dziedzinie osobistej, rodzinnej, społecznej i zawodowej. Sumienie narodu powstaje przez stały wysiłek moralny jego dzieci na płaszczyźnie życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, zgodnie z nakazami kultury rodzinnej, w poczuciu odpowiedzialności za cały naród. Odpowiadamy nie tylko za nasz dobrobyt domowy, rodzinny, osobisty, ale także za pomyślność narodową. To było nawiązanie, moi drodzy, do tego tekstu z 1938 roku, po latach, po dziesięcioleciach. Ale także to było nawiązanie do wielkiego wysiłku osobistego kardynała Wyszyńskiego i całego ówczesnego episkopatu, który wobec zbliżającego się tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku przygotowywał naród od strony duchowej, pozytywnej, do tego, by móc w poczuciu wewnętrznej wolności dziękować Panu Bogu za łaskę chrztu, za dar prawdy o krzyżu zwycięskim, za to wszystko, co sprawia, że człowiek wolny buduje swoje poczucie wolności jako dziecko Boże w odniesieniu do Boga i dzięki temu może z całą otwartością i życzliwością wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Przypomnę, moi drodzy, poszczególne hasła coroczne, nowe, pogłębiające tę wielką odnowę moralną polskiego narodu, który wyszedł tak bardzo poraniony po II wojnie światowej, nie tylko dlatego, że stracił 6 milionów swoich obywateli zamordowanych przez naszych wrogów i ze wschodu, i zachodu. Ale wyszedł nasz naród poraniony także moralnie, bo wojna jest złem i to zło wojenne zakorzeniało się w wielu umysłach i sercach także Polaków. I stąd te hasła Wielkiej Nowenny: wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Naród wierny łasce. Życie, zwłaszcza życie nienarodzonych, jest światłością ludzi. Małżeństwo, sakrament wielki w Kościele. Rodzina Bogiem silna. Młodzież wierna Chrystusowi. Abyście się wzajemnie miłowali. Nowy człowiek w Chrystusie. I na koniec ostatni rok, będący wołaniem do naszej Matki i Królowej, tu na Jasnej Górze, od wieków panującej: weź w opiekę naród cały. Drodzy siostry i bracia, temu nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza temu jednoznacznemu nauczaniu kardynała Wyszyńskiego, odpowiadała wrażliwość Polaków, zwłaszcza nie mas, ale rzesz robotników pracujących w wielkich zakładach pracy. Kiedy kardynał Wyszyński przebywał jeszcze internowany w Komańszy w czerwcu 1956 roku, wtedy, pamiętam to jako mały chłopiec, na ulicę Poznania wyszły tysiące, dziesiątki tysięcy robotników, począwszy od Cegielskiego, upominać się o Boga, a jednocześnie występując za tym, żeby w Polsce była wreszcie wolność, a wraz z nią, żeby panowało sprawiedliwe prawo i żeby każdy miał prawo do chleba. te słowa, te święte słowa dla powstania poznańskiego czerwca 1956 roku zostały umieszczone na poznańskich dwóch krzyżach. Ówcześni robotnicy pochodzili przede wszystkim z czasów jeszcze przedwojennych. Przeszli przez nieszczęście wojny, ale tym bardziej odczuwali krzywdę tego, co ich spotkało po zdradzieckim dla Polski układzie jałtańskim stycznia 1945 roku. I rozumieli, że nie może być normalnego, sprawiedliwego życia w naszej ojczyźnie bez tego fundamentu, którym jest Bóg. Więc upominali się wtedy o powrót religii do szkół, o uwolnienie kardynała Wyszyńskiego i innych biskupów wypędzonych ze swoich stolic biskupich. Śpiewali polskie pieśni patriotyczne i narodowe. I wiemy, jak się to tragicznie skończyło, kiedy na ulicę Poznania przeciwko pokojowo strajkującym, protestującym robotnikom wyjechały czołgi. To było w 1956 roku. Możemy powiedzieć, to była równoległa droga Polaków z jednej strony i nauczania Kościoła, zwłaszcza kardynała Wyszyńskiego z drugiej strony. Ale kiedy nadeszło gorące lato 1980 roku, rok po wielkiej, wspaniałej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny, Polacy nowych już pokoleń byli ukształtowani przez te lata odnowy i kształtowania ich moralności poprzez Wielką Nowennę, a potem przez nauczanie Jana Pawła II, zwłaszcza umocnieni tym wołaniem kończącym jego homilię na Placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku, by stąpił na tę ziemię Boży Duch prawdy, miłości, sprawiedliwości. I ta modlitwa wielkiego, świętego naszego rodaka, Jana Pawła II, spełniła się, przyjęła kształt solidarności, która objęła cały kraj. I ludzie dziwili się temu. Cały świat był zadziwiony, kiedy widział na bramach Stoczni Gdańskiej obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i portrety papieża. A za bramą stoczni długie kolejki młodych stoczniowców ustawiających się w kolejce, nie jak to było po drugiej stronie bramy w miastach po chleb czy inne najbardziej potrzebne dla przeżycia środki spożywcze, ale ustawiający się w kolejkach do spowiedzi świętej. Oni wiedzieli, że wolność zaczyna się od wolności sumień, a tę wolność można odzyskać tylko przez akt Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Wiemy, jak się skończyło to, co nazywamy dzisiaj niekiedy pięknym, wiosennym czasem solidarności. Przyszła noc stanu wojennego 13 grudnia 81 roku. Aleśmy się nie poddali. Solidarność nie upadła. Z Watykanu szły nieustannie sygnały od Ojca Świętego, że jest, że pamięta, że o swoich rodakach walczących o wolność dla siebie i dla tej części świata mówi wszystkim wielkim, odpowiedzialnym za kształt polityczny. A kiedy wreszcie mógł przybyć ze swoją drugą pielgrzymką do Polski w czerwcu 1983 roku, w homilii, którą wygłosił w Katowicach na Muchowcu, wskazał na trzy niezwykle ważne punkty naszego myślenia o sobie, o pracy, o ojczyźnie, o odpowiedzialności za siebie i za innych. Najpierw, gdy chodzi o odniesienie do Boga, mówił, ażeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej, czy to będzie praca w przemyśle, czy na roli, czy to będzie trud górnika, hutnika, czy też pracownika umysłowego, czy domowe krzątanie się matki, czy trud służby zdrowia przy chorych. Aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba się odnieść do Boga. Szczęść Boże. Tym pozdrowieniem, szczęść Boże, zwracamy się do człowieka, który pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga. Kiedy przy pracy pozdrawiamy się wzajemnie zwrotem szczęść Boże, wyrażamy w ten sposób naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga Stwórcy, do Boga Odkupiciela. Z tego wynika także to drugi wątek, wartość i godność ludzkiej pracy. Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść. Praca posiada swoją zasadniczą wartość, dlatego że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się godność pracy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby, obrazu i podobieństwa Boga samego. Ważne jest także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich. Praca jest powinnością, zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu, społeczeństwa, do którego należy. I na koniec trzeci wątek. Przypomnijmy, kiedy to mówił Jan Paweł II Wielki w Muchowcu w Katowicach, był jeszcze formalnie utrzymywany w naszej ojczyźnie stan wojenny. Stan, który możemy powiedzieć nienawiści wobec tego solidaryzmu i tej miłości społecznej, jaką polskiemu narodowi oferowała Solidarność. I papież, pośrednio upominając się o prawo do Solidarności, jako związku zawodowego także w naszej ojczyźnie, wtedy w stanie wojennym, mówił, cały świat śledził i nadal śledzi z przejęciem wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce od sierpnia 1980 roku. Co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej, to fakt, że w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam ład moralny związany z pracą ludzką, a nie tylko o podwyższenie zapłaty za nią. Uderzała również i ta okoliczność, że wydarzenia te były wolne od gwałtu, że nikt nie poniósł przez nie śmierci ani ran. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat 80. nosiły na sobie wyraźnie znamię religijne. 4 lata później, podczas kolejnej, trzeciej już pielgrzymki do ojczystej ziemi, Ojciec Święty pogłębił jeszcze te wątki, częściowo je uzupełnił podczas słynnego przemówienia na Gdańskiej Zaspie 12 czerwca 1987 roku. Tam bardzo wyraźnie postawił sprawę pracy i sprawiedliwości, mówiąc, umowa o pracę, a równocześnie sprawa słusznego wynagrodzenia, czyli sprawiedliwej zapłaty za pracę, to problem odwiecznych spraw narastających z pokolenia na pokolenie, tworzących dzieje sprawiedliwości, ale także niesprawiedliwości w stosunkach wzajemnych między pracodawcą a pracownikiem. Narasta jeden z centralnych rozdziałów kwestii społecznej. Praca bowiem leży w samym centrum tej doniosłej kwestii. Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie jest wszystko. Nie jest wszystko, bo w centrum pracy trzeba postawić człowieka. Ten antropologiczny wymiar pracy omówił w następnych kwestiach swojej homilii. Praca to znaczy człowiek. Człowiek pracujący. Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek między pracą a płacą, to nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka jako podmiotu pracy. Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swoją podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość. Do tych praw człowieka należy także wtedy jeszcze tak poniewierane prawo, by można było publicznie wyrażać swoją wiarę w Boga. I trzeci wątek, wielokrotnie przywoływany przy różnych okolicznościach. Czym jest solidarność? Drodzy siostry i bracia, w tym fragmencie, który chcę wam przypomnieć, niech zabrzmi wyraźna opozycja tego, czym jest solidarność. Zwłaszcza ta solidarność międzyludzka w opozycji do tego, co głosił bolszewizm i komunizm. I do czego chcieli nas wszystkich doprowadzić. Do zbiorowej walki i nienawiści, jedni przeciwko drugim. Po to, żeby oni mogli nad nami rządzić. Papież mówił wtedy na zaspie, jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie świętego Pawła Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze. Gdy mówi się naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, walki marksistowskiej, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którym trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego przemiona rośnie. Tutaj, drodzy siostry i bracia, pozwólcie, że wrócę jeszcze do trzech bardzo ważnych momentów poruszonych przez papieża w Katowicach na Muchowców w 1983 roku. Wbrew głoszonej walce jednych z drugimi, wbrew ciągle jeszcze formalnie, jak wspominałem, obowiązującemu wtedy stanowi wojennemu, czyli stanowi nienawiści, papież nakreślił szczególną preambułę, podstawową zasadę, jak żyć. Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Jeżeli prawdą jest, że sprawiedliwość musi przygotować grunt dla miłości, to jeszcze głębszą prawdą jest, że tylko miłość może zabezpieczyć pełnię sprawiedliwości. Dochodząc do tej preambuły, że miłość jest nawet ponad sprawiedliwość społeczną, wskazał na trzy obszary, najbardziej fundamentalne, gdzie ta miłość musi obowiązywać. Pierwszą jest człowiek. Trzeba więc, ażeby naprawdę umiłowany był człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka. To jest pierwszy i podstawowy wymiar miłości społecznej. Drugi wymiar. Wymiarem drugim jest rodzina. Rodzina też jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń. Trzeci wymiar tej miłości. Dalszym wymiarem miłości społecznej jest ojczyzna. Synowie i córki jednego narodu, którzy trwają w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury i historii, znajdując w nim oparcie dla swojej społecznej tożsamości, a zarazem dostarczając tego oparcia bliźnim, rodakom. Ten krąg miłości społecznej posiada szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu, doświadczeniu dziejowym, a także w naszej współczesności. I dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście funkcjonują te trzy wymiary miłości, człowieka, rodziny, ojczyzny, można mówić o jeszcze jednym, najbardziej szerokim kręgu tej miłości, jaką chcemy objąć cały świat. Miłość społeczna jest otwarta dla wszystkich ludzi i ku wszystkim ludom. Jeżeli ukształtuje się ona głęboko i rzetelnie w swych podstawowych kręgach człowiek, rodzina, ojczyzna, wówczas zdaje również egzamin w kręgu najszerszym, całego świata, w wymiarze globalnym. Drodzy siostry i bracia, pielgrzymi solidarności, dla których idea solidarności jest tak droga dla wielu spośród nas, rodziła się w waszych sercach 40 ponad lat temu. Rozważamy te prawdy przekazane nam przez te dwie najwspanialsze postaci, jakie otrzymaliśmy od Boga. Błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia i świętego Jana Pawła II Wielkiego. Rozważamy te treści dzisiaj i widzimy, jak często chcą nas podzielić na katolików, których trzeba opiłowywać, na tych mądrych, którzy chcą nami rządzić, wprowadzając nową moralność, uderzającą w to, co jest w nas, w naszych duszach, zawarte od samego początku naszego istnienia jako ludzi. Bo jako ludzie jesteśmy kimś, kto nosi w sobie Boży obraz i Boże podobieństwo. To nieprawda, jak niektórzy mówią, że na godność trzeba sobie zasłużyć. To jeszcze według bardzo dziwnych niekiedy kryteriów i bardzo przewrotnych. Godność każdego człowieka przynależy każdej i każdego z nas od chwili samego poczęcia. Bo od tego momentu tworzą się dzieje każdej i każdego z nas jako dziecka Bożego. Dlatego możemy mówić do siebie siostro i bracie, bo mamy jednego Boga, który jest w niebie i do którego Pan Jezus uczy nas, byśmy się modlili słowami Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nie możemy sobie pozwolić na wydarcie poczucia naszej osobowej godności jako człowieka. Tak samo jak nie możemy zgodzić się na to, żeby próbowano wprowadzić do nas postawę, na którą wielokrotnie się skarżył Jan Paweł II, życia tak, jakby Pana Boga nie było. Życia istoty zatroskanego tylko o to, żeby mieć jak najwięcej. A w tym mieć jak najwięcej to nie tylko chodzi o dobra materialne, ale jak najwięcej także przyjemności, najczęściej zupełnie zmysłowych, których bardzo często ofiarą jest drugi człowiek. Nie możemy zgodzić się na to, że chcą deprawować nasze dzieci i młodzież, począwszy już od przedszkoli, wprowadzając tego rodzaju nauczanie, które pozbawia je dzieci już małe, ich tak wzruszających starszych ludzi, czystości, niewinności, naturalnej dobroci. Nie wolno nam przy tym zapomnieć słów Pana Jezusa, że kto by zgorszył jedno z tych najmniejszych, to lepiej, żeby mu do szyi przywiązano kamień i wrzucono do morza. Solidarność, ta prawdziwa, ta autentyczna, musi dotykać wszystkich, każdego człowieka. I stąd to wielkie wołanie, które stąd, z jasnej góry po raz kolejny musi poprzez przyczynę Najświętszej naszej Matki Królowej wybrzmieć aż do samego Ojca, który jest w niebie. O solidarność, o odwagę solidarności, która będzie zawsze jednoznacznie mówiła nie wobec wszelkiego rodzaju przemocy, zwłaszcza wobec najmniejszych. Ale także wobec tych, których chce się za wszelką cenę usunąć na tak zwany margines, zapomnieć, wzgardzić, nie przejmować się jego losem. Wiemy, jak bardzo też te sprawy dotykają naszej ojczyzny i naszego państwa, zwłaszcza w ostatnich czasach. Jakie perfidne sposoby nacisku próbuje się stosować, dając, obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tak zwanej tolerancji, co uwłacza naprawdę godności człowieka. Niełatwe czasy, kiedy raz jeszcze muszą wrócić te podstawowe płaszczyzny miłości człowieka, rodziny, ojczyzny. Nie można inaczej tego osiągnąć, jak tylko kochając, z całym zawierzeniem, z całą ufnością wobec tego, który nas do końca umiłował. Wracają, moi drodzy, słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii świętego Marka. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Sługą w zapewnieniu podstawowych praw, począwszy od prawa do narodzin, poprzez prawa do właściwego kształtowania sumienia, do właściwej edukacji, do godnej pracy. Jeśli kto chce być pierwszym, niech służy. I zdajemy sobie sprawę z tego, I za to także chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, właśnie dzisiaj, jak NSZZ Solidarność od samych swych początków pragnęła i pragnie służyć autentycznemu dobru polskiego społeczeństwa i polskiemu narodowi. I za to musimy dzisiaj Panu Bogu bardzo, bardzo dziękować. A przy tej wrażliwości na miłość, a przy tym pragnieniu, by kochać nawet nieprzyjaciół, pozostaje jakże aktualne przesłanie świętego Pawła, apostoła z listu do Rzymian, które stało się symbolem całego heroicznego nauczania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Amen.